Lekcja trzecia, 16 października. Wieczne przymierze. Sobota, po południu, 9 października. Tekst pamięciowy. I ustanowię przymierze moje między mną a Tobą i potomkami Twoimi po Tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem Twoim i potomstwa Twego po Tobie. Pierwsza Księga Mojżeszowa 17:7. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom. Objawienie Jana 14:6. Zwróć uwagę na to, że jest to Ewangelia wieczna, która zawsze istniała i była obiecana nam w Jezusie Chrystusie przed dawnymi wiekami. List do Tytusa. 1:2. Nic dziwnego, że Biblia mówi czasami o odwiecznym przymierzu. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 17:7. I ustanowię przymierze moje między mną a Tobą i potomkami Twoimi po Tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem Twoim i potomstwa Twego po Tobie. Księga Izajasza 24:5. Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przekazaniom, zerwali odwieczne przymierze. Księga Ezechiela 16:60. Lecz wspomnę o moim przymierzu z Tobą w dniach Twojej młodości i odnowię z Tobą przymierze wieczne. List do Hebrajczyków 13:20. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa. Gdyż istotą Ewangelii jest przymierze, a istotą przymierza jest Ewangelia. Bóg z miłości i zbawczej łaski oferuje Ci zbawienie, na które nie zasługujesz i na które nie jesteś w stanie sam zapracować, a Ty w odpowiedzi na to miłujesz Go z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. Ewangelia Marka 12:30. Miłością, która przejawia się w posłuszeństwie Jego prawu, na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Pierwszy list Jana 5:3. W tym tygodniu przyjrzymy się pojęciu przymierza wyrażonemu w Księdze Powtórzonego Prawa, w której opisane zostało przymierze Boga z Izraelitami oraz to, co z niego wynikało. Niedziela 10 października. Przymierze i Ewangelia. W całej Biblii przymierze i Ewangelia idą ze sobą w parze. Choć pojęcie przymierza istniało przed powstaniem narodu izraelskiego, na przykład przymierze Boga z Noem, i choć obietnica przymierza została dana wcześniej, to jednak przymierze zostało wyrażone najpełniej w postępowaniu Boga z Jego ludem, Izraelem, począwszy od patriarchów, przodków Izraela. Od początku centralną prawdą przymierza była Ewangelia, zbawienie wyłącznie przez wiarę. Jaka obietnica przymierza została dana Abrahamowi? Na początku zwano go Abramem. I jak Ewangelia została zawarta w tej obietnicy? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 12:1-3. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Pierwsza Księga Mojżeszowa 15:5-18. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego, jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział, Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł, sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę, i 3-letniego barana, nadto synogarlicę i gołębice. I sprowadził mu to wszystko, i rozciął na poły, i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. I rzekł do Abrama: wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat, list do Rzymian 4:1-5. Cóż tedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność, gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Abraham uwierzył Bogu, uwierzył w dane mu przez Boga obietnicę i został usprawiedliwiony przez niego. Jednak to oświadczenie zapewnienia nie było oparte na taniej łasce. Abraham starał się dotrzymać ze swojej strony przymierza przez posłuszeństwo, chociażby takie jak to na górze Moria, opisane w 22 rozdziale Księgi Rodzaju. Czynił to, choć wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość, list do Rzymian 4:5. Dlatego po upływie wielu wieków Paweł posłużył się przykładem Abrahama, by przedstawić, co znaczy żyć według obietnic przymierza danych przez Boga jego ludowi. Ten temat przewija się w całej Biblii. Paweł przywołał go ponownie w list do Galatów 3:6, gdzie znowu cytuje pierwsza księga Mojżeszowa 15:6, mówiąc o wierze Abrahama poczytanej mu ku usprawiedliwieniu, a następnie nawiązuje do obietnicy po raz pierwszy danej Abrahamowi, iż wszystkie narody będą błogosławione w jego potomstwie. Zobacz list do Galatów 3:8-9. A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Obietnice przymierza są dane wszystkim, Żydom i poganom, którzy są z wiary, a zatem są oni usprawiedliwieni przez wiarę niezależnie od uczynków prawa, chociaż ze względu na przymierze są zobowiązani do przestrzegania prawa. Gdy Jeremiasz mówi o nowym przymierzu, czyni to w kontekście prawa Bożego, lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Księga Jeremiasza 31:33. Nawiązuje tym samym do słownictwa Księgi Kapłańskiej: będę się przechadzał wśród was i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Trzecia Księga Mojżeszowa 26:12. Jak pojęcie prawa i Ewangelii w kontekście przymierza ma się do poselstwa trzech aniołów z 14 rozdziału Apokalipsy Jana, czyli ostatniego Bożego przesłania dla świata. Poniedziałek 11 października. Przymierze i Izrael. Nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość i prawość twego serca idziesz, aby wziąć ich ziemię w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Pan, Bóg twój, przed tobą i aby dotrzymać słowa, które Pan dał pod przysięgą twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Piąta Księga Mojżeszowa 9:5. Zobacz także piąta Księga Mojżeszowa 9:27. Jak prawda dotycząca obietnic przymierza została ukazana w tym wersecie. Piąta Księga Mojżeszowa 9:27. Wspomnij na swoje sługi, na Abrahama, na Izaaka i na Jakuba, nie zważaj na upór tego ludu, na jego złość i grzech, także tutaj mamy do czynienia z przymierzem łaski. Bóg działał dla dobra Żydów wbrew ich błędom. Z pewnością tak samo Ewangelia działa dzisiaj. Na mocy obietnicy danej ich przodkom łaska Boża była okazywana kolejnym pokoleniom. W swoim postępowaniu wobec izraelskiego ludu, któremu dane zostały obietnice przymierza, Mojżesz często odwoływał się do obietnic przymierza danych patriarchom. W jaki sposób to, co zostało tu powiedziane, pomaga nam zrozumieć, jak działają obietnice przymierza? Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 2:24. I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Druga księga Mojżeszowa 6:8. I wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam wam ją w dziedzictwo, ja, Pan. Trzecia księga Mojżeszowa 26:42. Wspomnę na moje przymierze z Jakubem, a także na moje przymierze z Izaakiem, a ponadto wspomnę na moje przymierze z Abrahamem, wspomnę i tę ziemię. Wyjście z Egiptu, wielki symbol zbawczej łaski Boga, było także oparte na przymierzu zawartym przez Pana z przodkami Izraelitów. Tak więc jeszcze przed narodzeniem spadkobierców przymierza dane im zostały obietnice. Zatem bez żadnej zasługi ze swojej strony, delikatnie mówiąc, otrzymali oni obietnicę wyzwolenia, którego Bóg dokonał przez szereg nadzwyczajnych działań związanych z wyjściem z Egiptu. Oczywiście był to dopiero początek. Rzeczywiście Izraelici wyszli z Egiptu. Ale dokąd? Tak, przybyli do góry Synaj, gdzie przymierze z nimi zostało oficjalnie zawarte. Zobacz 20 rozdział Księgi Wyjścia. W centrum tego przymierza znajdowały się Ewangelia i Prawo, czyli 10 przykazań, których mieli przestrzegać, przejaw ich zbawczej więzi z Panem, który ich odkupił, Ewangelia. Tak więc raz po raz w Księdze Powtórzonego Prawa byli oni wzywani do posłuszeństwa prawu w ramach ich obowiązków dotyczących przymierza zatwierdzonego na Synaju. Jaką rolę powinno odgrywać Prawo Boże w naszym życiu, skoro zostaliśmy zbawieni z łaski, i dlaczego prawo to jest ważne w naszym doświadczeniu z Bogiem? Wtorek 12 października. Księga Przymierza. Choć pojęcie przymierza, hebrajskie berit, opisujące więź Boga z jego ludem występuje w całej Biblii, słowo to tak często pojawia się w Księdze Powtórzonego Prawa, iż jest ona nazywana Księgą Przymierza. W jaki sposób to, co zostało tutaj napisane, pomaga nam wykazać, jak niezwykle ważna jest idea przymierza, hebrajskie berit, w Księdze Powtórzonego Prawa? Przejrzyj 5 Księga Mojżeszowa 5:1-21. Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł do nich: Słuchaj, Izraelu, ustaw i praw, które wam dziś ogłaszam, abyście się ich nauczyli i przestrzegali ich wykonywania. Pan, nasz Bóg, zawarł z nami przymierze na Chorebie. Nie z ojcami naszymi zawarł Pan to przymierze, lecz z nami, którzyśmy tu wszyscy dziś przy życiu. Twarzą w twarz Pan z wami mówił na górze z ognia. Ja zaś stałem wówczas pomiędzy Panem a wami, aby wam obwieszczać słowo Pana, gdyż baliście się ognia i nie wstąpiliście na górę. I rzekł, jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i co jest na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę aż do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan, twój Bóg. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę, ale 7. dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica tak jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, Twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, Twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Czcij ojca twego i matkę twoją, jak ci rozkazał Pan, Twój Bóg, aby długo trwały twoje dni i aby ci się dobrze działo w ziemi, którą Pan, Twój Bóg, ci daje. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj żony bliźniego swego i nie pożądaj domu bliźniego swego ani jego pola, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Niedługo po tym, jak Izraelici zostali wyzwoleni z niewoli egipskiej, Bóg zawarł z nimi przymierze na górze Synaj, czyli przed mającym nastąpić wkrótce wejściem do ziemi obiecanej. I wreszcie po 40 latach zwłoki, tuż przed ponownie zaplanowanym wejściem do ziemi obiecanej, będącym jedną z najważniejszych części obietnicy przymierza, zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 12:7. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł, ziemię tę dam potomstwu twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Druga księga Mojżeszowa 12:25. A gdy wejdziecie do ziemi, którą Pan wam da, jak obiecał, przestrzegać będziecie tego obrzędu. Pan przez Mojżesza przypomniał im 10 przykazań, aby podkreślić, jak ważne jest dla Izraelitów odnowienie ich obowiązków związanych z przymierzem. Tak, Pan zamierzał wypełnić wobec nich swoje obietnice przymierza. Jednak oni zostali zobowiązani do wypełniania umowy ze swojej strony i oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać, 10 słów, które wypisał na 2 kamiennych tablicach, 5 księga Mojżeszowa 4:13. Bóg uczynił to na Synaju, a teraz ponowił to w ziemi moabskiej, tuż przed tym, jak mieli posiąść ziemię obiecaną na mocy obietnicy danej ich przodkom przed wiekami, a będącej przejawem wiecznego przymierza zawartego przed powstaniem świata. Zanim założone zostały fundamenty ziemi, ojciec i syn połączyli się w przymierzu, aby odkupić człowieka, gdyby ten został pokonany przez szatana. Podają sobie dłonie w uroczystym ślubowaniu, że Chrystus stanie się poręczycielem rodzaju ludzkiego. Jak rozumiemy ten werset? Przeczytaj 5 księga Mojżeszowa 5:3. Nie z ojcami naszymi zawarł Pan to przymierze, lecz z nami, którzyśmy tu wszyscy dziś przy życiu. Co Mojżesz powiedział Izraelitom? Najpewniej podkreślił fakt, że ich przodkowie już odeszli, a wspaniałe obietnice przymierza dane patriarchom należą teraz do ich potomków. Być może w ten sposób Mojżesz chciał im dać do zrozumienia, że powinni postępować lepiej niż poprzednie pokolenie. Obietnice i obowiązki należały teraz do nich. Środa 13 października. Szczególny lud Boży. Trudno nam dzisiaj zrozumieć, jaki był starożytny świat w czasach, w których Izraelici wędrowali po pustyni. Skoro królestwa powstawały i przemijały, pozostawiając po sobie tylko ruiny, w najlepszym razie. Cóż możemy wiedzieć o mniejszych pogańskich narodach, które zamieszkiwały na Bliskim Wschodzie? Nie wiemy o nich dużo, ale wiemy jedno, ludzie ci byli pogrążeni w pogaństwie, wielobóstwie i jakichś szczególnie niszczących moralnie praktykach, w tym składaniu ofiar z dzieci. Pomyśl, jak upodlające i złe musiały być kultura i religia tych ludów, które czyniły coś takiego swoim dzieciom, i to w imię jakiegoś bożka. Nic dziwnego, że raz po raz przez całe dzieje starożytnego Izraela Pan ostrzegał swój lud przed naśladowaniem praktyk okolicznych narodów, gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg Twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów, 5 księga Mojżeszowa 18:9. Bóg powołał ten naród w szczególnym celu. Trwając w przymierzu z Bogiem, Izraelici mieli być szczególnym ludem. Mieli być wobec świata świadkami Boga, który stworzył niebo i ziemię, świadkami jedynego prawdziwego Boga. Jak podsumowana jest w tych wersetach więź przymierza między Bogiem i Izraelitami? Jak ich wierność przymierzu miała się przejawiać? Jakiego rodzaju ludźmi mieli się stać? Czego możemy się z tego nauczyć? Przeczytaj 5 Księga Mojżeszowa 26, 16-19. W dniu dzisiejszym Pan, Bóg Twój, nakazuje Ci, abyś spełniał te przepisy i prawa, przestrzegaj ich tedy i spełniaj je z całego swego serca i z całej swojej duszy. Dzisiaj oświadczyłeś Panu, że będzie Twoim Bogiem i że będziesz chodził Jego drogą, i przestrzegał Jego ustaw, przykazań i praw, i słuchał Jego głosu. Pan zaś oświadczył dzisiaj co do Ciebie, że jako lud będziesz wyłączną Jego własnością, jak Ci obiecał, i że Ty masz przestrzegać wszystkich Jego przykazań, i że wywyższy Cię ponad wszystkie narody, które stworzył, ku chwale, sławie i chlubie, i że będziesz świętym ludem Pana, Boga Twego, jak powiedział. Ciekawe jest to, że Mojżesz zaczyna te 4 wersety słowami, w dniu dzisiejszym, jakby mówił, właśnie teraz, znowu, Bóg nakazuje wam czynić te rzeczy. To samo powtarza w 5 Księga Mojżeszowa 26, 17. Od początku bowiem nakazywał im to samo. I znowu przypomina im, że muszą po raz kolejny być wiernym, świętym i szczególnym ludem, bo taki jest sens ich istnienia jako ludu przymierza. Jako jedyny naród na ziemi znali prawdziwego Boga, prawdę o Nim oraz to, jakiego życia On pragnie dla ludzi. W rzeczywistości nie tylko mieli teraźniejszą prawdę, ale i niejako w swój sposób reprezentowali tę prawdę aż do czasu pierwszego przyjścia Jezusa, który sam jest prawdą. Dlaczego pojęcie dnia dzisiejszego jest dla nas ważne w kontekście naszego poświęcenia się Bogu i wymaganiom Jego przymierza? Czwartek, 14 października. Obrazy, podobieństwa, przykłady. Bibliści od dawna dostrzegają podobieństwa między przymierzem Boga z Izraelitami a przymierzami zawieranymi między sobą przez ówczesne królestwa. To podobieństwo nie powinno nas dziwić. Pan działał wobec swojego ludu w sposób, który mógł być zrozumiały dla zwykłego człowieka. Jednocześnie pojęcie przymierza jako prawnie wiążącej umowy między dwiema stronami, posiadającego reguły, warunki i przepisy, może się wydawać zimne i formalne. Choć ten element przymierza jest niezbędny, jako że Bóg jest prawodawcą, to jednak nie jest dość obszerny, by objąć głębię i szerokość więzi, jaką Bóg pragnie mieć ze swoim ludem. Stąd inne obrazy użyte w Księdze Powtórzonego Prawa mające przedstawiać to samo pojęcie jako przymierze między Bogiem a Izraelitami, ale pogłębione dzięki ukazaniu dodatkowych jego wymiarów. Jakie obrazy są użyte w tych wersetach i jak mogą one pomóc ukazać więź, jaką Bóg pragnie mieć ze swoim ludem? Przeczytaj 5 Księga Mojżeszowa 8, 5. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan, Bóg Twój, ćwiczy Ciebie. 5 Księga Mojżeszowa 14, 1. Jesteście synami Pana, waszego Boga, nie czyńcie po umarłym nacięć na sobie i nie czyńcie sobie łysiny nad czołem. 5 Księga Mojżeszowa 32, 6, 18-20. Czy Panu tak odpłacicie, ludu głupi i niemądry? Czyż nie jest On ojcem Twoim, stwórcą Twoim, czy nie On Cię stworzył i utwierdził skałę, która Cię zrodziła? Zaniedbałeś, zapomniałeś Boga, który Cię w boleściach na świat wydał. A gdy Pan to ujrzał, wzgardził nimi i z niechęci do swych synów i córek rzekł, zakryję przed nimi oblicze moje, zobaczę, jaka będzie przyszłość ich, gdyż ród to przewrotny, synowie, w których nie ma wierności. Jak obrazy użyte w tych wersetach pomagają nam zrozumieć, jakiego rodzaju więzi Bóg pragnął między nim a jego ludem. 5 Księga Mojżeszowa 4, 20. Lecz was zabrał Pan i wyprowadził z żelaznego pieca, z Egiptu, abyście byli mu jego własnym ludem, jak to jest dzisiaj. 5 Księga Mojżeszowa 32, 9. Gdyż działem Pana jest lud jego, Jakub wyznaczonym mu dziedzictwem. W każdym przypadku pojawia się tu pojęcie rodziny, która, w ideale, powinna być najściślejszym i najbardziej nacechowanym miłością ze wszystkich związków międzyludzkich. Bóg zawsze pragnął tego rodzaju więzi ze swoim ludem. Nawet po tym, jak uczniowie Jezusa opuścili Go i zostawili samego umierającego na krzyżu, On powiedział kobietom po swoim zmartwychwstaniu, Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. Ewangelia Mateusza 28:10. Nawet po zmartwychwstaniu Chrystus nazwał swoich uczniów swoimi braćmi. Oto przykład miłości i łaski wobec tych, którzy z pewnością na nią nie zasługiwali. Właściwie taka była zawsze więź Boga z ludzkością, łaska i miłość oferowane tym, którzy nie zasługiwali na nie. Jakiego rodzaju jest twoja więź z Bogiem? Jak możesz ją pogłębić i nauczyć się miłować Go, jednocześnie rozumiejąc swój obowiązek posłuszeństwa prawu Bożemu w ramach przymierza? Dlaczego te dwa pojęcia nie są sprzeczne ze sobą, ale uzupełniają się wzajemnie? Piątek 15 października. Do dalszego studium. Dążenie do życia według legalistycznej religii przez usiłowanie wypełniania wymagań prawa o własnych siłach pogłębia jedynie ducha niewoli. Nadzieja dla nas jest jedynie w przymierzu abrahamowym, przymierzu łaski przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Ewangelia ogłoszona Abrahamowi jako podstawa jego nadziei jest tą samą Ewangelią, jaką przyjmujemy dzisiaj i na jakiej opieramy nasze nadzieje. Abraham patrzył na Jezusa, który jest autorem i dokończycielem naszej wiary. Zanim założone zostały fundamenty ziemi, ojciec i syn połączyli się w przymierzu, aby odkupić człowieka, gdyby ten został pokonany przez szatana. Podają sobie dłonie w uroczystym ślubowaniu, że Chrystus stanie się poręczycielem rodzaju ludzkiego. Jezus spełnił złożony ślub. Jego wołanie na krzyżu wykonało się, skierowane było do Ojca. Umowa została w pełni zrealizowana. Teraz oświadcza: Ojcze, dokonało się. Wykonałem Twoją wolę, o mój Boże. Dzieło odkupienia jest w pełni ukończone. Jeśli Twojej sprawiedliwości stało się zadość, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Ewangelia Jana 17:24. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad tym, że jeszcze przed założeniem świata ojciec i syn połączyli się w przymierzu, by odkupić tych, którzy upadną. Dlaczego powinno to być pocieszeniem dla nas? Czego uczy to nas o tym, jak bardzo Bóg pragnie, byśmy byli zbawieni w Jego Królestwie? 2. W jaki sposób powinniśmy jako Adwentyści Dnia Siódmego pełnić rolę, jaką mieli pełnić starożytni Izraelici w swoich czasach? Jak możemy się nauczyć unikać błędów, które oni popełnili? 3. Dlaczego Ewangelia i obietnice Ewangelii są tak ważne w związku z pojęciem Nowego Przymierza? Jakie nowotestamentowe wersety wskazują na to, że prawo i posłuszeństwo prawu nie zostały unieważnione w Nowym Przymierzu, wbrew temu, czego nauczają niektórzy chrześcijanie? Jak myślisz, dlaczego tak wielu chrześcijan chętnie wierzy, że Ewangelia unieważnia potrzebę przestrzegania dziesięciorga Bożych przykazań?